głosem eksperta. Podcast zawiera lokowanie marki.
Do wysłuchania podcastu zaprasza Vetokinol, producent suplementu uspokajającego dla psów i kotów Zylkene.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Karolina Wiśniewska. To jest Zwierzę Podcast, w którym rozmawiamy o zwierzętach i życiu z nimi. I dziś odcinek specjalny. 15 czerwca, czyli wczoraj, obchodzony był Ogólnopolski Dzień Dogoterapii i w tym odcinku porozmawiamy właśnie o dogoterapii. O tym, czym ona właściwie jest, kiedy warto po nią sięgać, w czym może pomóc, jak zacząć w ogóle tę przygodę i na pewno poruszymy jeszcze wiele innych wątków. Moim i Państwa gościem jest pani Magdalena Nawarecka-Piątek, prezeska Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom, dogoterapeutka, trenerka i instruktorka Animal Assisted Services. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i witam Państwa.
To ja zacznę tak może nietypowo, bo sama nazwa to dogoterapia i zastanawiam się, czy to oznacza, że na przykład kot nie może być takim terapeutą?
W dogoterapii nie, w ogóle z nazwą trochę się zmagamy, ponieważ jest ona bardzo ugruntowana w Polsce i też dość nieprawidłowa, czy też myląca, bo do worka dogoterapia wkładamy właściwie każdy rodzaj aktywności z psem, czy to właśnie terapię, czy aktywności, jakieś takie swobodne interakcje, czy zajęcia edukacyjne, więc właściwie stąd w moim jakby biogramie, to co pani przeczytała na początku, pojawia się Animal Assisted Services, angielskojęzyczna taka nazwa oparta na naukowych różnych opracowaniach, których serwisy są uznawane za usługi, szeroko rozumiane usługi z udziałem zwierząt. I to samo możemy powiedzieć o psach. Mamy usługi z udziałem psów, terapię, edukację, aktywności czy programy wsparcia właśnie dla terapii czy różnych zajęć wspierających właśnie rozwój człowieka.
Mhm. To powiedzmy może więcej, na czym ta dogoterapia może polegać, bo tak sobie myślałam, czy to jest po prostu czas spędzany ze zwierzętami?
To też bardzo zależy od tego, do jakich pacjentów wchodzimy i co chcemy osiągnąć, bo inaczej definiujemy takie spotkanie powiedzmy z pacjentami w szpitalu, jak wchodzimy do dzieci na oddział chociażby onkologii dziecięcej, tak jak w Stowarzyszeniu Zwierzęta Ludziom często robimy, a inaczej definiujemy cele zajęć, powiedzmy na spotkaniach indywidualnej psychoterapii. Tak? Oba te spotkania z psem mają swój określony przebieg, natomiast troszkę inaczej właśnie podchodzimy do pacjenta i do tego, co chcemy osiągnąć. W czasie takich jednorazowych spotkań, właśnie u dziecka w szpitalu, czy czasami u seniora w domu pomocy, jeżeli to jest jednorazowa wizyta, no to przede wszystkim chodzi nam o taką poprawę nastroju, zwiększenie motywacji do aktywności, czyli na przykład wstania z łóżka, odezwania się do drugiego człowieka, takiego powiedzmy wyrwania z apatii. Natomiast jeżeli mówimy o zajęciach terapeutycznych, czyli już prowadzonych przez terapeutę, nastawionych na długoterminowe działanie, no to tam już cel jest bardzo konkretny. A jaki? To zależy właśnie od tej terapii, którą pacjent przechodzi, bo inny będzie w rehabilitacji, a inny będzie na przykład w psychoterapii.
Mhm. A jak to wygląda? To Państwo poszukują instytucji, czy też jakichś miejsc, do których udają się z takimi dogoterapeutami, czy to właśnie pacjenci się do Państwa zgłaszają z prośbą o wsparcie?
Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom działa w Polsce już od 20 lat prawie, więc jesteśmy dość rozpoznawalną organizacją, jedną z największych, jeśli nie największą. I my pracujemy głównie w szpitalach, placówkach medycznych, takich domach opieki też dla seniorów. I raczej te placówki się do nas zgłaszają. Współpracujemy z Centrum Zdrowia Dziecka, właśnie z Kliniką Budzik, z Mazowieckim Szpitalem Psychiatrycznym w Drewnicy, z kilkoma jeszcze innymi placówkami właśnie w Warszawie i w okolicach. I to są wszystkie te szpitale, placówki zgłaszają się do nas z prośbą o objęcie zajęciami podopiecznych. Tak samo właśnie Centrum Alzheimera, na przykład jedna z największych w Polsce, najnowocześniejsza placówka zajmująca się osobami właśnie zmagającymi się z chorobą Alzheimera. Myślę, że wynika to po pierwsze ze skuteczności zajęć, znaczy kadra placówek dostrzega, jak to działa i jakie można osiągnąć efekty z psami i że to jest po prostu duże przyspieszenie różnych procesów. Albo w przypadku Alzheimera spowolnienie też, tak, że choroba neurodegeneracyjna postępuje jednak trochę wolniej i mamy większy kontakt z tymi pacjentami. Więc po pierwsze skuteczność, a po drugie też rozpoznawalność naszej organizacji i to, że po prostu dobrej jakości zajęcia prowadzimy.
Mhm. To powiedzmy może coś więcej o tych skutkach. Co to znaczy, że dogoterapia działa? Co się z tymi pacjentami dzieje po takiej Państwa wizycie z psami u nich?
Przede wszystkim mają motywację do tego, żeby ćwiczyć. Czyli niezależnie od tego, do jakiej placówki wchodzimy i na co się nastawiamy, możemy takiego naszego pacjenta zmotywować do czegoś, tego, co jest mu w danej chwili potrzebne. Czyli wchodzimy na przykład do Centrum Alzheimera, gdzie są osoby, mieszkańcy, często oni nie do końca wiedzą, gdzie są, dlaczego, pamiętają sytuację sprzed wielu lat, że na przykład powinni jechać do szkoły, odebrać dzieci. Tak? Te ich dzieci już dawno mają same 60 lat i własne wnuki. Mhm. Natomiast w głowie takiej osoby dalej jest ta silna potrzeba pojechania do szkoły, odebrania, bo zaraz to dziecko zostanie samo bez opieki. W momencie, kiedy wchodzi pies, potrafimy przekierować te emocje, czyli tego stresu, strachu właśnie o dziecko, które zostało w szkole, na sytuację tu i teraz. Wszedł pies. Zapraszamy do tego, żeby osoba poszła z nami na zajęcia, wzięła w nich udział, porozmawiała o różnych rzeczach, czyli wyrwała się jakby z tej swojej zaklętej przeszłości, tak, i dołączyła do nas w teraźniejszości i na tym już możemy dalej pracować, czy to ćwiczyć różne rzeczy manualnie, tak, bo też osoby z Alzheimerem na przykład często wpadają w apatię, same z siebie niechętnie się ruszają, niechętnie robią różne rzeczy, ale z psem na przykład przygotują mu posiłek, układając smakołyki w jakiś sposób. Albo wybiorą jego ulubioną piłkę w kolorze czerwonym z woreczka. Tak? Czy zrobią inne rzeczy, które je stymulują do tego, żeby wykonały aktywność. Jak wchodzimy do kliniki Budzik, gdzie mamy dzieci w śpiączce, czyli dzieci po bardzo ciężkich urazach mózgu, na różnym poziomie świadomości. Te pierwsze jakby miesiące czy tygodnie w klinice Budzik, no to jest dziecko, które głównie leży, i nie bardzo potrafi skupić wzrok na przykład na konkretnej rzeczy, tak? Czy nie reaguje na bodźce. I w takiej sytuacji, kiedy wejdzie pies, u niektórych, nie u wszystkich, ale u sporej części dzieci widzimy, że na przykład zmienia się oddech, że dziecko potrafi dłużej skupić wzrok na konkretnym punkcie, że z czasem potrafi na przykład delikatnie unieść głowę w kierunku, w którym porusza się pies. I to są te pierwsze kroki ku rehabilitacji, wynikające właśnie z motywacji własnej dziecka, a nie z tego, że przyszedł pan fizjoterapeuta i powiedział: teraz, Krzysiu, podnosimy głowę 20 razy. Tak? Ponieważ podnoszenie głowy 20 razy jest nudne, bolesne i bardzo męczące. Natomiast jak wchodzi pies, dziecko chce tego psa zobaczyć, więc samo aktywizuje mięśnie i samo de facto wykonuje ten trening, który w innych warunkach musiałby być kierowany przez terapeutę.
Mhm. No to jest właśnie niesamowite, że przecież to nie są zabiegi takie, nie wiem, czysto fizyczne, tak, nic tutaj się nie bada, że to jest tak naprawdę zwykła, ale niezwykła obecność czworonogów i tak jak pani opowiada, no, przynosi to naprawdę niesamowite efekty, ale myślę sobie, że to muszą być też niezwykłe czworonogi.
To prawda, aczkolwiek tu muszę wtrącić a propos tego, że tutaj nie ma żadnej właśnie diagnozy, tak, czy takiej pracy człowieka, bo jak najbardziej jest. My w większości tych miejsc, do których wchodzimy, typu na przykład klinika Budzik, to zanim ten pies sobie przejdzie po sali w taki sposób, żeby dziecko nam podniosło głowę i patrzyło, no konsultujemy to z fizjoterapeutą, pytamy, jaka jest potrzeba, tak, jaki ruch on by chciał wywołać u dziecka, tego konkretnego i pod te konkretne zapotrzebowania dostosowujemy to, co pies na danych zajęciach zrobi. Czy to będzie właśnie chodzenie, czy to będzie przynoszenie piłki, czy to będzie leżenie przy dziecku, nie wiem, podawanie łapy, czy robienie innych sztuczek. Te wszystkie działania mają strukturę i są zaplanowane pod tego konkretnego pacjenta.
To też jest bardzo ciekawe, tak, rzeczywiście. A co z tymi
wracając do naszych czworonogów właśnie, które tutaj zawsze zbierają całą uwagę i słusznie, bo to są niesamowite psy, bo to nie są te zwykłe psy. Wszystkie psy, które u nas pracują, mają zdane testy psychiczne. To są testy psychiczne PADA, które pozwalają nam ocenić temperament psa pod kątem właśnie jego chęci do pracy, bo bardzo nam zależy na tym, żeby psy, które z nami pracują, lubiły tą robotę. Żeby to nie było tak, że my je tutaj wyszkolimy, każemy im na siad, zostań, siedzieć koło dziecka i one wtedy siedzą, ale wewnętrznie tego nie lubią. Więc na testach sprawdzamy, czy pies lubi obcych, tak? Czy chętnie wchodzi w interakcję sam z siebie, nie za smakołyki, nie na polecenie przewodnika, tylko czy to jest taki naturalny wybór psa, być przy ludziach, sprawdzić co u nich, zaproponować im jakąś aktywność. I druga rzecz, którą sprawdzamy na takich testach, to jest jak pies się czuje w otoczeniu, w którym wydarzają się różne rzeczy. Ponieważ w tych wszystkich naszych placówkach bywa trudno. Tam są wąskie korytarze, jest specyficzny zapach, bywa śliska podłoga. przejeżdża pani sprzątająca z telepiącym się wózkiem, na którym stoją dwa wiadra, trzy worki na śmieci, mopy, które hałasują i trzeszczą, tak? I taki potwór, który jedzie na psa, potrafi przestraszyć. Natomiast nasze psy generalnie na takie rzeczy reagują raczej ze spokojem, raczej z ciekawością właśnie i takim, okej, coś się wydarza, ciekawe co to jest. I właśnie jeżeli pies w takich emocjach i w takim nastroju wchodzi do pracy, to to jest dla niego dużo przyjemniejsze miejsce, ale też dla nas, szkolących te psy, dużo łatwiejsza praca, bo uczymy po prostu potrzebnych umiejętności, a nie odwrażliwiamy te wszystkie trudy. A dla pacjentów też jest to dużo bardziej skuteczna forma pomocy, bo widzą psa, który naprawdę chce, który wchodzi ze swoją energią, który podchodzi i mówi, cześć, fajnie cię widzieć, co robimy? Zamiast psa, który wchodzi, patrzy tylko na swojego przewodnika, tak, i oczekuje, że dostanie za to nagrodę i ciastko, a na tego naszego pacjenta to w ogóle nie zwraca uwagi. Więc to jest, mam wrażenie, esencja wyjątkowości psów, tych, które pracują, że zostały do tego po pierwsze specjalnie wybrane, a po drugie właśnie przygotowane podczas szkoleń.
Strasznie dużo tutaj szufladek mi się pootwierało po tym, co pani powiedziała, ale zacznę może od tego, jak wygląda ten test PADA? Czy to jest tak, że po prostu wchodzimy z psem w takie środowisko właśnie na przykład obcych mu ludzi, czy też w jakieś tam wąskie przejścia, czy jak to wygląda w praktyce?
To jest test opracowany w ogóle w gronie takim międzynarodowym. Tam i naukowcy byli zaangażowani, i praktycy właśnie pracujący w zawodzie z różnych państw. I sam test w efekcie trwa około 20 minut. Ma 18 ćwiczeń, gdzie krok po kroku pies wchodzi w różne sytuacje i wchodzi...
To właśnie pewnie jeden z tych wyjątkowych tak. psów.
Jeszcze dziecko właśnie w trakcie treningu, bo dzieciak ma 4 miesiące, więc jeszcze właśnie różne dziwne pomysły miewa. W każdym razie test trwa 18 ćwiczeń, podczas których pies dobrowolnie jakby pokazuje, na co ma ochotę. Czyli przewodnik głównie trzyma smycz, albo nawet pies jest bez smyczy w niektórych sytuacjach. Nie namawiamy psa komendami, ani właśnie smakołykami, czy zabawkami do tego, żeby wszedł w jakąś interakcję, albo coś zrobił, tylko obserwujemy jego decyzję. Co pies zrobi w sytuacji, kiedy ktoś do niego podchodzi? Co pies zrobi w nowej przestrzeni pokoju, w którym jest dużo różnych ciekawych rzeczy i ludzie? Jak się zachowa właśnie w momencie, kiedy coś niespodziewanego, potencjalnie straszącego się pojawia? Tak, jak szybko sobie pies potrafi poradzić ze strachem? Czy się w ogóle przestraszy, bo niektóre zupełnie nie? I 18 takich ćwiczeń po kolei. A potem jeszcze jest rozmowa z przewodnikiem, podczas której omawiamy, co się wydarzyło, jak pies zareagował, co widzimy, w których obszarach pies ma takie mocne, stabilne cechy, w których obszarach jeszcze można go wesprzeć, na przykład socjalizacją, i też w jaki sposób go szkolić, żeby jak najbardziej właśnie w tym procesie terapii czy edukacji mógł wspierać pacjentów.
A kto jest tam?
Czyli w sumie około godziny tak naprawdę. Trwa.
Rozumiem, że ten test jest tak naprawdę takim początkiem, bo później pewnie też są jakieś ćwiczenia, które, że tak powiem, doskonalą umiejętności tego psa.
Tak, zdecydowanie, bo my na teście w ogóle prawie nie patrzymy na umiejętności. Tam często przychodzą psy, które ledwo potrafią usiąść, bo patrzymy na osobowość, tak? To dotyczy właśnie osobowości, temperamentu, a nie tego, co pies umie. Natomiast jeżeli mamy odpowiedni temperament, to już potem na szkoleniach uczymy tych potrzebnych rzeczy. I oczywiście oprócz posłuszeństwa takiego zwykłego, umiejętności chodzenia na luźnej smyczy, na przykład po placówce, tak, czy siedzenia, czekania na polecenia, to, co jest nietypowe i zupełnie inne w tym obszarze dogoterapii, jeżeli porównamy do innych psich sportów czy zawodowych aktywności, to jest to, że tutaj chcemy, żeby psy pracowały z różnymi ludźmi. We wszystkich innych sportach czy pracach pies pracuje ze swoim przewodnikiem i to ten zespół wykonuje wszystkie zadania razem. A ja tutaj na przykład jak wchodzę do szpitala ze swoim psem, do dziecka, to przekierowuję uwagę psa na dziecko, na dziecko i mówię, teraz pracujecie wy we dwójkę. I to dziecko prosi o siad, dziecko rzuca piłkę, pies oddaje piłkę do dziecka, a nie do mnie. Ja tak naprawdę wtedy stoję z boku i animuję cały proces w zależności od tego, do czego dążymy, ale jakby rozmawiam z dzieckiem tak, żeby je wzmocnić, żeby właśnie wykonało konkretny ruch. Natomiast aktywność psa jest skierowana do dziecka, a nie do mnie, co motywuje dużo bardziej, bo mogę powiedzieć, zobacz, ten pies chce z tobą się bawić. Ten pies tobie przyniósł tą książkę, bo chcę, żebyś ty ją przeczytała. Tak? A jak jesteśmy u seniorów, to Tak samo mówię, pies podchodzi do pani, bo się bardzo cieszy, że panią widzi, jakby ta obecność jest ważna, znacząca, co z kolei dla osób w podeszłym wieku też one często się czują opuszczone, samotne czy niechciane. Tak? Rodzina jest powiedzmy znudzona słyszeniem cały czas tej samej historii, od tej samej osoby. A pies podchodzi, cieszy się, mówi, jestem, bądźmy razem.
No myślę, że to jest naprawdę też wymagające dla psa, który jednak przeważnie najbliższą tą więź ma ze swoim opiekunem, z tą najbliższą sobie osobą, a tutaj jednak no, musi tę uwagę poświęcić komuś innemu. Wspomniała pani na początku też o tym przewodniku psa w tym teście pada i też później. Kto jest tym przewodnikiem? Czy to jest właśnie osoba, która jest dogoterapeutą i wie, na co zwrócić uwagę, czy to jest po prostu opiekun tego psa, który też bierze udział w tym wszystkim.
Mhm. Przewodnik jest dogoterapeutą, natomiast tutaj mamy też różne rozróżnienia, że tak powiem, zawodowe. Bo część osób to są osoby, które pracują w wolontariacie i które zwykle pracują pod superwizją jakichś ekspertów, na przykład z placówek albo naszych instruktorów. Czyli powiedzmy jest to osoba, która na co dzień pracuje w bankowości, przeszła z psem podstawowe szkolenie, ma wiedzę dotyczącą pracy z psem czy interakcji z pacjentami, natomiast na przykład nie poprowadzi samodzielnie terapii dzieci autystycznych albo rehabilitacji. Natomiast są też osoby, które właśnie mają przygotowanie już zawodowe. Terapeuci właśnie po kursach czy po studiach pozwalających na terapię, diagnozę osób ze spektrum autyzmu. Tak? I wtedy taka osoba, szkoląc się do dogoterapii ze swoim psem, łączy te dwie umiejętności w sobie i ona może samodzielnie prowadzić na przykład taką terapię. Tak? Albo fizjoterapeuta, który ma swoje przygotowanie zawodowe po kursie dogoterapii, może prowadzić fizjoterapię właśnie samodzielnie ze swoim psem. Natomiast bardzo dużo osób też właśnie korzysta z takiej możliwości współpracy ze specjalistami czy pracy pod superwizją, gdzie oni mają mniejszą odpowiedzialność siłą rzeczy, bo na przykład wchodzimy do placówki, gdzie fizjoterapeuta zajmujący się na co dzień pacjentem mówi, dzisiaj potrzebujemy poćwiczyć, nie wiem, na przykład mięśnie posturalne, tak, żeby tutaj poprawić napięcie. I tłumaczy, jaki ma pomysł, a dogoterapeuta, znając swojego psa, jego umiejętności i ogólny jakby schemat prowadzenia zajęć, może te ćwiczenia dopasować i zrobić, okej, to robimy takie ćwiczenie. I wtedy współpraca tych dwóch specjalistów pozwala na fajne efekty dla pacjenta.
A czy są rasy psów, które są jakoś wyjątkowo predysponowane do tej roli, czy niekoniecznie? Bo na zdjęciach to są przeważnie goldeny i to, czy to rzeczywiście jest tak, że te goldeny są jakoś tutaj wyjątkowe?
Faktycznie się mówi, że psy z grupy retrieverów, bo te i goldeny, i labradory, i często flaty są takie predysponowane, nazwijmy to. Natomiast niestety nie ma tutaj żadnej gwarancji. Nie jest tak, że kupimy labradora albo adoptujemy goldena i wiemy, że on na pewno będzie pracował. Bo tu wracamy właśnie do osobowości, tak? I do tego, że każdego tego psa trzeba przetestować. Jest sporo goldenów, które na przykład są lękowe, tak? Boją się różnych nowych miejsc, czują się niepewnie, jak na przykład zmieni się struktura podłogi, albo jak podejdzie naraz 5 osób, czy pojawi się 5 osób w korytarzu, to ten pies już czuje dyskomfort. No i mimo swojej wspaniałej rasy nie może pracować, bo będzie to go bardzo dużo kosztowało. Te psy mają też taką cudowną cechę, za którą chyba ludzie ją kochają, czyli takiego gotowość do poświęcenia siebie dla człowieka. Czyli ten pies, mimo że na przykład stresuje się otoczeniem, i tak w nie wejdzie, jeżeli przewodnik powie idziemy. Natomiast właśnie kosztem bardzo dużego stresu dla siebie. I takie psy na testach też opowiadamy przewodnikom, dlaczego nie powinny pracować i z czym się wiąże tak naprawdę chroniczny stres. Tak samo u ludzi, jak i u psa, tak, bo to te same mechanizmy biologiczne działają. Natomiast faktycznie sporo tych retrieverów ma predyspozycję, bo to była rasa hodowana pod kątem właśnie pracy z człowiekiem, czy skupienia na człowieku, a nie pracy samodzielnej, jak na przykład mamy, nie wiem, owczarka środkowoazjatyckiego, tak? To jest pies, który zostawiało się go na pastwisku ze stadem owiec i on tam sobie z nimi siedział przez 2 miesiące, człowiek wpadał raz w miesiącu sprawdzić, co słychać, a owczarek samodzielnie ze stadem 3 na przykład innych owczarków, tych owiec bronił, podejmował decyzję, kto jest swój, kto jest obcy, tak? I właściwie był zupełnie samodzielny w tej swojej pracy, więc oczekiwanie na przykład od takiego psa, że on nagle wejdzie w wąskie korytarze szpitala, spotka się tam radośnie ze wszystkimi dziećmi, dorosłymi, lekarzami, pielęgniarkami, opiekunami, weźmie na siebie emocje tych wszystkich ludzi, tak? I jeszcze się ucieszy, że właśnie widzi jakąś maszynerię medyczną, no jest nierealistycznym oczekiwaniem, tak? Łatwiej tego oczekiwać od psów właśnie hodowanych i nastawionych w tej swojej pracy w przeszłej na człowieka.
Mm-hmm. Rozumiem. Ale też, żeby to wybrzmiało, nie rasa jest najważniejsza, tylko osobowość. Czyli jeżeli mamy...
Zdecydowanie,
nie wiem, kundelka, który też jakby ma te cechy, które są niezbędne w tej roli, no to też jak najbardziej może być.
Jak najbardziej. I zdarzyło nam się, że mieliśmy kilka kundelków pracujących, ale też z różną przeszłością. Niektóre miały to szczęście, że urodziły się gdzieś w domu i po prostu całe życie przy człowieku. Mhm. Ale były też dwa takie, gdzie jeden był znaleziony gdzieś w polach, drugi był adoptowany po prostu ze schroniska. I też w tej pracy się odnajdywały. Natomiast faktycznie nie jest to częste, zwłaszcza w przypadku psów po schroniskach, bo one często mają różne swoje traumy. I to trochę tak jak z ludzkimi psychologami czy terapeutami, tak? Oczekujemy od psychologa, terapeuty, że on już swoją terapię ma za sobą, tak? Dogoterapia czy praca z dziećmi w szpitalu nie jest sposobem na leczenie traumy u psa. W związku z czym musimy wybierać takie psy, które już swoich różnych trudów nie mają i są gotowe na to, żeby wspierać innych. I właśnie brać na siebie też emocje, bo tych emocji jest bardzo dużo podczas naszych zajęć.
A czy jest, czy ważne w tej historii jest wiek psa? Czy to jest tak, że im wcześniej się zacznie, tym lepiej? Czy może właśnie wprost przeciwnie, że może taki szczeniak jest trochę za młody, żeby jednak i za bardzo taki roztargniony, żeby skupić uwagę na tym drugim człowieku?
Zdecydowanie szczeniaki mają prawo być szczeniakami i powinny mieć dużo czasu na zabawę i takie po prostu bycie psami. Testy predyspozycji i w ogóle certyfikacja zawodowa to jest od drugiego roku życia psa, czyli dopiero wtedy pies może podchodzić, a często w tym wieku psy są tak na granicy, powiedzmy, gotowości, nie? Czyli 2,5 powiedzmy są bardziej już ustabilizowane. Natomiast jeżeli chodzi o szczeniaki, to jak najbardziej już szkolenie i praca się zaczyna, ale to nie jest takie szkolenie, jak czasami widzimy na filmach policyjnych, tak, że te szczeniaki siedzą wszystkie w rządku, prawda, idą przy nodze równiutko, tylko w naszym przypadku to jest tak, że ten szczeniak bardzo dużo się bawi. Bawi się ze swoim przewodnikiem, bawi się z różnymi ludźmi, poznaje świat w taki sposób, żeby myślał, że ten świat jest super miejscem, że niezależnie od tego, gdzie wejdzie i co zrobi, to to będzie fantastyczna przygoda i nie wydarzy się absolutnie nic złego. Czyli bardziej się skupiamy na takim zbudowaniu optymistycznego podejścia do świata i pokazania, że właśnie nawet jeżeli na początku wydawało się, że nie wiem, ruszający podest jest trudny, tak, niestabilny pies się przestraszy, to że w efekcie na tym podeście jest najlepsza zabawa na świecie, pojawiają się smakołyki, człowiek się cieszy i ogólnie jest super, tak? Czyli te wszystkie strachy zamieniamy w takie ciekawe wyzwania, powiedzmy. I to jest ta najważniejsza praca. No i oczywiście budowanie relacji z przewodnikiem, bo przewodnik jest taką bezpieczną bazą dla psa, przewodnik tego terapeuta. Ponieważ w placówkach, gdzie dzieją się różne rzeczy, pacjenci potrafią na przykład się przestraszyć i krzyczeć, potrafią w nieoczekiwanej czy nieadekwatnej sytuacji wpaść w furię albo w strach, jeżeli mamy pacjentów czy z chorobą Alzheimera, czy na przykład zmagających się z różnymi zaburzeniami psychologicznymi, psychiatrycznymi, tak? Więc nie zawsze te reakcje ludzi są adekwatne. Pojawiają się nagłe, niespodziewane czy hałasy, czy właśnie ruchy człowieka. I pies często odwołuje się w tej swojej reakcji na przewodnika, czyli pierwsze co robi, to patrzy na swojego człowieka i mówi, ej, co z tym robimy? Jeżeli ma dobrą relację, to właśnie odpowiedź przewodnika, spoko, nic nie musimy robić, ja to ogarnę, uspokaja psa, tak? A jeżeli tej relacji i zaufania nie ma, to pies ma poczucie, kurczę, to ja muszę z tym coś zrobić, tak? Bo jak nie, to będzie niebezpieczny. Więc ta relacja jest tutaj faktycznie kluczem.
Czyli słuchając pani, to musi, powinien być pies stabilny emocjonalnie, ale myślę sobie, że powinien być pewnie też zdrowy tak fizycznie, bo wspomniała pani wcześniej o na przykład chodzeniu po płytkach, tak? Pewnie w szpitalach to się często zdarza. Dla niektórych psów mających na przykład problemy, nie wiem, ze stawami, to takie powierzchnie też są problematyczne, więc rozumiem, że w całej tej historii nie zapominamy o tym, żeby badać zdrowie tego psa.
Zdecydowanie. W ogóle wszystkie nasze psy w stowarzyszeniu są objęte takim wymiarowym wsparciem, tak? Bo to nie tylko właśnie dbamy o to, żeby one miały regularne szkolenia i się uczyły różnych rzeczy, czy żeby przewodnicy się uczyli różnych rzeczy, ale mamy też takie pakiety medyczne, które zapewniają badania profilaktyczne właśnie, żeby sprawdzać regularnie u weterynarza, czy nie dzieje się nic, jeżeli chodzi o profil krwi na przykład, tak? Jeżeli chodzi o fizjoterapię, tak? Czyli mamy psy pod opieką fizjoterapeutów, którzy sprawdzają właśnie różne dolegliwości bólowe. I jeżeli trzeba, to właśnie ta rehabilitacja też jest wdrażana na bardzo wczesnych etapach, właśnie po to, żeby nic się nie rozwinęło. Dbamy o kondycję, żeby nie było nadwagi na przykład. Tak? Oczywiście, jeżeli pies ma dysplazję czy różne inne choroby, też często bywa wykluczany. Oczywiście zależy, jak funkcjonuje, bo zdarza się, że czasami psy z dysplazją przy dobrym treningu i przy dobrej fizjoterapii nie mają dolegliwości bólowych, natomiast wtedy są pod zdecydowaną obserwacją, tak, i takim monitoringiem stałym tego, jak funkcjonują. Więc ten obszar zdrowia fizycznego jest również niezwykle ważny, tak samo żywienia, tak, też się staramy, żeby nasze psy były żywione najlepiej, jak to możliwe, no bo żywienie ma wpływ też na funkcjonowanie psa. Więc to bardzo jest istotny wątek, który pani poruszyła, że zdecydowanie te psy powinny być w dobrej kondycji. I często na testach też zwracamy uwagę na przykład na to, że jeżeli pies jest otyły, to nie powinien pracować, dopóki nie straci tej wagi, bo właśnie chodzenie po śliskich powierzchniach, czy nie wiem, skakiwanie łapkami na coś, czy robienie nawet jakichś sztuczek, czy aportów na śliskiej powierzchni będzie dla tego psa obciążeniem. Jeżeli nas na testach zaniepokoi sposób, w jaki pies chodzi, albo że właśnie wydaje się, że kuleje, albo że ma mięśnie niezbudowane odpowiednio, to też prosimy przewodnika o skonsultowanie tego z fizjoterapeutą i powrót, jeżeli dostaniemy od fizjoterapeuty zielone światło.
Mhm. Bo jeżeli coś jest nie tak, jeżeli na przykład psa coś boli, a wiemy, że zwierzęta są super w ukrywaniu takich rzeczy, no to
prawda.
Może się zdarzyć tak, że podczas jakichś zajęć z osobą nam to po prostu wyjdzie i piesek nam to po prostu pokaże, tak domniemuję.
Tak, tak, też często się zdarza, że te ukryte dolegliwości bólowe utrudniają nam szkolenie. Znaczy próbujemy wymyśleć szkoleniowo, dlaczego ten pies na przykład, nie wiem, zamiast podać piłkę do ręki, to ją wypluwa pół metra przed człowiekiem, tak? I okazuje się, że nie robi tego, bo jest źle wyszkolony, tylko właśnie robi to, bo gdzieś bólowo nie daje rady, tak? Albo wie, że za chwilę jak doniesie tą piłkę, to wydarzy się coś, co z kolei sprawi mu ból, typu podrapanie za uchem, on za uchem ma akurat uczulenie, czy tam, przepraszam, zapalenie, tak? W związku z czym faktycznie duża część tych problemów szkoleniowych może się okazać, że jakby naprawić zdrowotnie psa, tak, poprawić mu właśnie kondycję, wyleczyć wszystkie choroby, to znika, więc dlatego kładziemy na to tak duży nacisk.
Mm-hmm. Dobrze, to powiedzmy na koniec, jeżeli ktoś na przykład po wysłuchaniu naszej rozmowy pomyśli sobie, że kurczę, ma psa, który wydaje się, że ma predyspozycję do tego, żeby być takim dogoterapeutą, to co powinien zrobić? Jak powinien zacząć całą tę przygodę?
Myślę, że pierwszym fajnym krokiem jest właśnie zrobienie testów PADA, czyli sprawdzenie tych predyspozycji. I to jest o tyle dobry pomysł, że później dalsze szkolenia, no to jest inwestycja i finansowa, i czasowa. Natomiast testy PADA pozwalają odpowiedzieć na pytanie, czy mój pies ma ochotę w ogóle iść w tą stronę, czy to jest tylko mój pomysł człowieka, czy mój pies stwierdzi, że wow, ekstra, wchodzę w to. I po takiej odpowiedzi dopiero możemy szukać dalej właśnie szkolenia czy kursu. My na naszej stronie zwierzętaludziom.pl mamy też sporo bezpłatnych materiałów, takich webinarów czy konferencji, które regularnie organizujemy, ponieważ oprócz tego, że prowadzimy zajęcia właśnie w szpitalach czy dla seniorów, to też bardzo zależy nam na edukacji i podnoszeniu wiedzy w społeczeństwie i zwykle robimy konferencje, które są nieodpłatne właśnie po to, żeby pokazać, jak można pracować z psami, czy to w Polsce, czy międzynarodowo. Więc spory taki zasób jest u nas na stronie. To też jest fajne na początek, bo pozwala dowiedzieć się więcej, tak? Zobaczyć różne rodzaje pracy właśnie w różnych placówkach, czego oczekujemy od tego psa. No ale tak czy inaczej te testy są faktycznie potrzebne, bo pies w obcym miejscu na nowej przestrzeni zachowuje się często inaczej niż w domu, więc dla wielu osób to bywa zaskoczeniem, że on w domu przecież zawsze się chodzi ze wszystkimi witać, a w nowym miejscu nagle właśnie wybiera siedzenie pod krzesłem przewodnika, bo tam się czuje bezpieczniej. A w domu nigdy tego nie pokazuje, tak? Bo czuje jest u siebie i czuje się pewnie, więc zdecydowanie te testy są fajnym początkiem. A w przypadku psów młodszych, no bo testy są od drugiego roku życia, można prowadzić ewaluacje czy takie obserwacje, powiedzmy, psychiki psa, Natomiast w wieku 2 lat trzeba ten test powtórzyć, bo to trochę tak jak z dziećmi, jak spytamy w przedszkolu, kim chcesz zostać, to usłyszymy, że strażakiem. A potem się okazuje, że większość społeczeństwa wcale nie idzie w stronę tego zawodu. I podobnie jest z psami, tak? W tym młodym wieku psy są zdecydowanie bardziej otwarte, powiedzmy, na kontakt ze wszystkimi ludźmi, tak? Jak to małe ssaki są po prostu zależne od dorosłych ssaków i opieki. Natomiast potem się może okazać, że dorosły pies właśnie stwierdza, nie, że tu jest jego przestrzeń osobista i on podziękuje za taki kontakt bezpośredni, nie życzy sobie tego po prostu, tak? Albo że coś go przestraszy. Także w tym wieku dorastania czy szczenięcym po prostu obserwujemy sobie psy na tu i teraz. Szukamy metod szkolenia czy socjalizacji, żeby im ten proces ułatwić. Natomiast taka ostateczna, że tak powiem, ocenia to już jak pies dorośnie i faktycznie ta psychika jest ukształtowana. Mhm.
A jeżeli ktoś by się chciał zaangażować w taką dogoterapię, ale bez psa, bo na przykład go nie ma albo ma, ale wie, że to zupełnie nie jest kandydat do tej roli, to czy też jest przestrzeń do tego? Właśnie, nie wiem, może właśnie jakiś wolontariat albo jakieś kursy, szkolenia?
W dogoterapii to ciężko bez psa, bo ona z definicji ma tego psa w sobie. Natomiast mamy kilkoro wolontariuszy bez psów, którzy na przykład wspierają nas w organizacji konferencji czy w prowadzeniu testów PADA, bo tam czasami też są potrzebne osoby, które po prostu są na sali, nagrywają te testy czy biorą udział jako tacy statyści do niektórych ćwiczeń. Jest też bardzo fajna forma nauki o tym, jak działa psia psychika, na co zwracamy uwagę i też tutaj z tego korzystają właśnie przyszli przewodnicy psów, żeby się po prostu nauczyć, tak, na co zwracać uwagę, też wybierając swojego psa, czy pracując ze swoim psem. Ale zdecydowanie najłatwiej jest podjąć współpracę, jak się ma psa, który faktycznie ma do tego predyspozycję i może pracować, no bo to jest też w misji naszej organizacji, tak, chodzimy prowadzić zajęcia i to jest główny cel właśnie naszej pracy.
Praktyczne porady i produkty dla psów i kotów. Także na www.zylkene.pl.
Bardzo Pani dziękuję za poświęcony czas i za wszystkie informacje, którymi podzieliła się Pani z naszymi słuchaczami.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
Moim i Państwa gościem była Pani Magdalena Nawarecka-Piątek, prezeska Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom. Zapamiętajmy to w nazwę, proszę Państwa. Dogoterapeutka, trenerka, instruktorka Animal Assisted Services. A ja nazywam się Karolina Wiśniewska. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do posłuchania poprzednich i kolejnych odcinków Zwierzę Podcastu. Do usłyszenia.
Podcast zawierał lokowanie. Lokowanym produktem był adres strony www.zylkene.pl.